Artykuł analizuje narodziny i implementację Europejskiego Niebieskiego Ładu Blue Deal. Stanowi on fundamentalne przesunięcie w myśleniu o wodzie. Z przezroczystego darmowego zasobu na krytyczny parametr bezpieczeństwa i konkurencyjności gospodarczej. Autor stawia tezę, że nowa strategia odporności wodnej wymusza przejście od reaktywnego zarządzania kryzysowego do modelu Water Smart Economy. W tym systemie rzeczywistość hydrologiczna przestaje być tłem dla polityki. Staje się twardym regulatorem rentowności przemysłu, planowania przestrzennego i suwerenności państw. Tekst omawia instrumenty tej transformacji od testów wodnych i podejścia do rzeczowego po kondycjonalność funduszy unijnych. Woda staje się nowym rachunkiem sumienia gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono Polsce, dla której Blue Deal jest brutalnym audytem niskiej retencji i przestarzałej infrastruktury. Stawia to pytanie o zdolność państwa do myślenia systemowego w horyzoncie przekraczającym jedną kadencję polityczną. Od Zielonego Ładu do Niebieskiego Ładu narodziny nowego paradygmatu. Europejski Niebieski Ład wyrasta z faktu, że woda przez dziesięciolecia była zasobem niemal przezroczystym. Inicjatywa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nadaje wodzie rangę samodzielnego priorytetu strategicznego Unii Europejskiej. Blue Deal oznacza zmianę skali myślenia. Woda nie jest dodatkiem do polityki klimatycznej, lecz jej twardym, materialnym rdzeniem. W czerwcu 2025 roku Komisja Europejska opublikowała Europejską Strategię Odporności Wodnej. Wyznacza ona cel zwiększenia efektywności wodnej w Unii Europejskiej o co najmniej 10% do 2030 roku. Rada Unii Europejskiej uznała odporność wodną za kwestię bezpieczeństwa i strategicznej autonomii Unii. Zielony Ład wyznaczał ramy transformacji energetycznej, natomiast Niebieski Ład dopowiada coś niewygodnego. Gospodarka niskoemisyjna nadal może być gospodarką wodochłonną. Przemysł strategiczny może przegrać z brakiem stabilnego dostępu do wody procesowej. Blue Deal opiera się na rozpoznaniu, że woda jest dobrem wspólnym. Podejście do rzeczowe to zmiana filozofii władzy. Woda wchodzi do porządku praw człowieka. Blue Deal odwołuje się do zasady Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Każdy ma prawo dostępu do podstawowych usług, w tym wody i urządzeń sanitarnych. Polityka wodna musi stać się polityką sprawiedliwości. Woda jest towarem tylko częściowo. Stanowi warunek uczestnictwa w społeczeństwie. Blue Deal traktuje wodę jako dobro wspólne, z drugiej strony wprowadza logikę wyceny i zasadę zanieczyszczający płaci. Europejski Niebieski Ład może przekształcić warunki rentowności wielu branż. Kluczowe znaczenie zyska stabilność hydrologiczna i zdolność do recyklingu wody. Chmura obliczeniowa wymaga systemów chłodzenia, a te potrzebuje wody. Niebieski Ład przesuwa debatę na poziom twardej architektury instytucjonalnej. Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedział na lata 2025-2027 wsparcie projektów wodnych kwotą 15 miliardów euro. Należy zachować rygor prawdziwościowy. Nie wszystko w debacie o Blue Deal jest już obowiązującym prawem. Komisja Europejska przyjęła strategię odporności wodnej, lecz wiele narzędzi wymaga jeszcze konkretnych aktów i kompromisów politycznych. Nie jesteśmy u kresu procesu, lecz na początku wielkiego przeformatowania. Dla Polski ta zmiana jest szczególnie doniosła. Dysponujemy ograniczonymi zasobami wodnymi i niską retencją, wynoszącą około 6% rocznych opadów. Mierzymy się z ryzykiem susz, powodzi oraz problemem zasolonych wód kopalnianych w dorzeczach Wisły i Odry. W naszych warunkach Blue Deal to potencjalny audyt państwa, jego infrastruktury, przemysłu i zdolności do myślenia w horyzoncie dłuższym niż jedna kadencja. Woda stanie się nowym regulatorem gospodarczego światopoglądu Europy. Zmiana zasad wymusi odpowiedź na pytanie, gdzie kończy się wolność używania zasobu, a zaczyna odpowiedzialność wobec wspólnoty. Blue Deal wprowadza brutalnie prostą zasadę, że rzeczywistość hydrologiczna ma prawo weta wobec fikcji administracyjnej. Woda ma być jednocześnie prawem człowieka, warunkiem zdrowia publicznego i czynnikiem konkurencyjności. W centrum pojawia się odwołanie do praw człowieka i 20. zasady Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Tu jednak pojawia się napięcie. Modernizacja sieci czy usuwanie substancji PAS wymagają ogromnych nakładów. Niebieski Ład wpisuje tę sprzeczność w swoją konstrukcję. Z jednej strony mówi o sprawiedliwości społecznej, z drugiej o zasadzie zanieczyszczający płaci i pełnym zwrocie kosztów. To połączenie jest niewygodne, ale konieczne. Bez sprawiedliwości społecznej polityka wodna stałaby się technokratycznym systemem zakazów, a bez rachunku kosztów sentymentalną deklaracją. Blue Deal zakłada, że woda jest prawem, lecz nie może być pretekstem do marnotrawstwa. kluczowe staje się pojęcie ubóstwa wodnego. W Europie to często zbyt wysokie rachunki lub przestarzała infrastruktura. Prawo do wody staje się tu testem realności państwa socjalnego. Drugim filarem jest ochrona ekosystemów. Woda to nie tylko surowiec do zafakturowania, lecz część cyklu przyrodniczego. Blue Steel stawia na rozwiązania oparte na przyrodzie. To nie ozdoba folderów, lecz racjonalność inwestycyjna. Trzeci filar to redukcja strat. W Unii Europejskiej ogromna ilość wody ucieka przez wycieki w sieciach. Nie można pouczać obywateli o krótszym prysznicu, gdy system publiczny traci wodę na masową skalę. Czwartym elementem jest rolnictwo. Blue Steel musi widzieć w nim sektor strategiczny. Wspólna polityka rolna musi stać się polityką retencji, dbałości o gleby oraz rolnictwa regeneracyjnego. Środki unijne będą przyznawane z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania wodą. Nie wystarczy już pytanie o rentowność projektu, pojawi się pytanie, czy projekt jest wojnie racjonalny. Piąty filar dotyczy przemysłu. Przemysł musi korzystać z wody w sposób efektywny i cyrkularny. Pojawia się zasada nie czyń znaczącej szkody. Przemysł ma prawo działać pod warunkiem dowodzenia efektywności i stosowania zamkniętych obiegów. Kluczowa jest zasada najpierw efektywność wodna. Zanim poszukamy nowych źródeł wody, musimy ograniczyć straty. Szósty filar to dane. Strategia wskazuje potrzebę budowy publicznej platformy danych integrującej informacje, m.in. z Wód Polskich, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jawność danych pozwala przełożyć deklaracje na mapę odpowiedzialności. Siódmym filarem jest podejście dorzeczowe. Dorzecze wymusza myślenie ponad granicami gmin, regionów i państw, co dotyczy szczególnie Odry i Wisły. Ósmy filar to bezpieczeństwo i gotowość kryzysowa. Woda staje się elementem przygotowania na suszę, powodzie czy cyberataki. Kto nie chroni wody, ten nie chroni ciągłości instytucji. Dziewiąty filar dotyczy substancji szkodliwych. Niebieski ład wymusza przejście od oczyszczania skutków do zapobiegania. Dziesiątym filarem jest wymiar międzynarodowy, blues diplomacy. Unia Europejska musi traktować wodę jako fundament ładu międzynarodowego i warunek stabilności świata. Zasady przewodnie Blue Steel tworzą nową matrycę racjonalności publicznej. Nie chodzi w nich tylko o to, by zużywać mniej wody, lecz by przestać traktować ją jako zasób istniejący poza polityką. Każda decyzja przestrzenna, przemysłowa czy budżetowa rzuca swój cień wodny. Europejski Niebieski Ład polega na tym, aby ten cień ujawnić i wprowadzić go do prawa oraz strategii. Ma to sprawić, by rozwój przestał być sztuką przerzucania kosztów poza kadr. Woda staje się tu kryterium prawdy gospodarczej. Bilans wodny powie nam, czy branża jest odporna, a retencja pokaże, czy miasto jest mądre. W tej architekturze woda staje się nauczycielem granic. Dowodzi, że nie ma cywilizacji bez wody. Rzeczywista waga Blue Steel polega na tym, że za językiem wartości pojawia się język instytucji i finansów. Pierwszym z kluczowych instrumentów jest test wodny, czyli systematyczne sprawdzanie aktów prawnych pod kątem ich wpływu na zasoby wodne. Drugim instrumentem są krajowe plany wodne. Państwo musi przestać być strażą pożarną gospodarki wodnej, a zacząć być jej architektem. Trzecim narzędziem jest podejście dorzeczowe. Zakłada ono, że realną jednostką zarządzania wodą powinien być układ hydrologiczny, a nie granica administracyjna. Gdy regulacje i inwestycje nie są postrzegane w tej całości, pojawia się problem przerzucania kosztów. Zarządzanie wymaga tu współpracy ponad granicami państw oraz odwagi, by uznać, że interes lokalny nie zawsze wygrywa z logiką całego dorzecza. Czwartym instrumentem jest system danych wodnych. Bez niego polityka wodna pozostaje jedynie rytuałem. W polskiej strategii kluczowe jest przejście od wiedzy resortowej do wiedzy systemowej. Blue Steel wymaga nowej kultury danych, która nie zbiera treści do archiwum, lecz przekształca je w realną zdolność działania. Piątym instrumentem jest Fundusz Niebieskiej Transformacji. To kluczowe narzędzie finansowania inwestycji wodnych, badań oraz technologii wodooszczędnych. Przedsiębiorstwa i samorządy potrzebują kapitału, by ograniczać straty i budować retencję. Fundusz ma być dowodem na to, że woda jest infrastrukturą przyszłości. Kluczowe jest, aby środki trafiały tam, gdzie redukują największe ryzyka systemowe, np. deficyty retencji czy ubóstwo wodne. Szóstym instrumentem jest kondycjonalność wodna funduszy europejskich. Jeśli fundusze zostaną powiązane z kryteriami zrównoważonego gospodarowania, woda stanie się bramką wejściową dla każdego projektu. Inwestor będzie musiał wykazać, czy projekt zwiększa presję na zasoby, czy przewiduje odzysk wody, i jest zgodny z bilansem zlewni. Siódmym instrumentem są benchmarki efektywności wodnej. Pozwalają one porównać zużycie wody w danej branży z poziomem referencyjnym. W polskiej strategii wskazano potrzebę opracowania takich punktów odniesienia dla chemii czy energetyki, z uwzględnieniem lokalnego stresu wodnego. Ósmym instrumentem jest upowszechnienie zamkniętych obiegów i ponownego wykorzystania wody. Model cyrkularny pyta, czy ta sama woda może zostać użyta ponownie, kaskadowo. Barierą nie jest tu technologia, lecz brak jasnych ram prawnych. Dziewiątym instrumentem są etykiety wodne. Konsument powinien otrzymać informacje o śladzie wodnym produktu, podobnie jak w przypadku etykiet energetycznych. Informacja konsumencka ma wzmocnić presję na producentów i standardy rynkowe. Dziesiątym instrumentem jest Wspólnota Wiedzy i Innowacji, tak zwany Walter Kaice. To projekt, który ma zapobiec izolacji badań, przemysłu i administracji. Woda wymaga synergii wielu dziedzin oraz nowych kompetencji zawodowych. Kolejny punkt to integracja polityki wodnej z cyfryzacją i sztuczną inteligencją. Blue Steel słusznie wskazuje, że rozwój technologii nie może pogłębiać lokalnych deficytów zasobów. Strategia sztucznej inteligencji bez rozdziału o wodzie jest strategią niepełną. Dwunastym instrumentem jest włączenie odporności wodnej do Preparedness Union, unijnej logiki gotowości na kryzysy. Woda staje się tu elementem bezpieczeństwa publicznego. Gotowość oznacza konkretne scenariusze i redundancje na równi z bezpieczeństwem energetycznym czy żywnościowym. Trzynastym instrumentem jest sprawiedliwe odzwierciedlenie kosztów w cenach wody. Blue Steel dąży do przejrzystości i egzekwowania zasady, że zanieczyszczający płaci, by powiedzieć prawdę o kosztach, nie czyniąc z wody luksusu. Czternastym instrumentem jest właśnie zasada, że zanieczyszczający płaci. W logice Blue Steel przerzucenie kosztów branży na wspólnotę nie będzie już lokalną niedogodnością. Piętnastym instrumentem jest przekształcanie oczyszczalni ścieków w cyrkularne biorafinerie. To zmiana paradygmatu z miejsca neutralizacji odpadów na centrum odzysku wody, energii i surowców. Modernizacja sieci musi być budową mądrzejszego obiegu. Szesnastym instrumentem jest edukacja i budowa społeczeństwa inteligentnego wojnie. Bez takiej świadomości transformacja zostanie uznana za projekt technokratyczny. Siedemnastym instrumentem jest niebieska dyplomacja, czyli blues diplomacy. Woda musi stać się integralnym elementem polityki handlowej, sąsiedztwa oraz bezpieczeństwa. Blues diplomacy to pytanie o sprawiedliwość globalną oraz interes strategiczny, ponieważ regiony dotknięte kryzysem stają się zarzewiami migracji i konfliktów. Europejski Niebieski Ład to próba stworzenia wodnej konstytucji gospodarki. Test wodny ma zmienić legislację, fundusze przekierować inwestycje, a blues diplomacy przedefiniować politykę zewnętrzną. Razem tworzą układ, w którym woda staje się wspólną zmienną całej polityki publicznej. Blue Steel będzie wymagał odwagi, to nie jest zmiana tła, lecz zmiana warunków gry. Przemysł nieznający własnego bilansu wodnego zaryzykuje ciągłość produkcji. Państwo niepotrafiące zarządzać dorzeczem będzie gasić kryzysy tam, gdzie powinno projektować odporność. Niebieski Ład to próba przejścia od kultury reakcji do kultury przewidywania. Blue Steel wprowadza niewygodną etykę odpowiedzialności i jest testem cywilizacyjnym. Europejska strategia odporności wodnej dowodzi, że Unia Europejska zaczyna traktować wodę jako zasób krytyczny dla konkurencyjności i bezpieczeństwa. Odbudowa obiegu wody wymaga zmian w urbanistyce, rolnictwie i ochronie mokradeł, a przede wszystkim zmiany myślenia o rzekach. Kluczowym pojęciem jest tutaj odporność. Nie oznacza ona jedynie przetrwania katastrofy, lecz sprawność systemu mimo zakłóceń, jego zdolność do adaptacji i zapobiegania kaskadom awarii. Strategia odporności wodnej godzi porządek środowiskowy z gospodarczym. Europejska strategia odporności wodnej wpisuje wodę w język konkurencyjności. Staje się ona elementem przewagi przemysłowej, odporności łańcuchów dostaw i kryterium oceny ryzyka kredytowego. Ma to szczególne znaczenie przy projektach takich jak Lean Industrial Deal czy CHIPS Act. Produkcja półprzewodników, baterii czy centra danych wymagają ogromnych zasobów wody. Jeśli Unia Europejska mówi o suwerenności technologicznej, musi jednocześnie mówić o suwerenności wodnej. Prowadzi to do koncepcji gospodarki inteligentnej wojny. W tym modelu woda nie jest niewidzialnym kosztem operacyjnym, lecz kapitałem krytycznym. Cyfryzacja bez decyzji politycznych pozostaje kosztownym ekranem pokazującym katastrofę w wysokiej rozdzielczości. Inteligencja wodna to zdolność do działania na podstawie danych. Strategia odporności wodnej zakłada rozwój wskaźników niedoboru wody, ponieważ średnie krajowe często maskują lokalne dramaty. Polityka musi zatem zejść z poziomu abstrakcji do hydrologicznej konkretności. Strategia wpisuje się w logikę skuteczniejszego wdrażania prawa. W Unii Europejskiej problemy rzadko wynikają z braku zasad, lecz z ich słabej implementacji i fragmentacji danych. Newralgicznym obszarem jest walka z zanieczyszczeniami, zwłaszcza substancjami trwałymi i szkodliwymi takimi jak PFAS. W tym ujęciu polityka wodna staje się również polityką chemiczną. Europa musi modernizować sieci i systemy retencji. Straty wody przez wycieki to absurdalny rodzaj marnotrawstwa. Modernizacja infrastruktury nie jest politycznie atrakcyjna, lecz nowoczesna polityka wymaga umiejętności doceniania braku katastrofy. Dostęp do czystej wody nie może być poświęcony na ołtarzu technicznej efektywności. Jeśli modernizacja doprowadzi do wzrostu cen, konieczne będą mechanizmy ochrony gospodarstw wrażliwych. Polityka wodna wymaga nowej umowy między obywatelami, przemysłem i rolnictwem. Państwo będzie musiało wyznaczać priorytety. Najtrudniejsze pytanie dotyczy hierarchii dostępu do wody w sytuacjach kryzysowych. Kto ma pierwszeństwo? Szpitale, energetyka czy ekosystemy? Strategia zmienia również myślenie o finansach. Woda przestaje być tylko kosztem operacyjnym, a staje się czynnikiem ryzyka finansowego. Transformacja będzie kosztowna, lecz nie można analizować tych wydatków w oderwaniu od kosztów zaniechania. To wyzwanie dla demokracji budżetowej. Jak finansować przyszłe bezpieczeństwo w świecie, w którym wyborca widzi głównie obecny wydatek? Miasta są jednocześnie użytkownikami wody, producentami ścieków oraz przestrzeniami ryzyka powodzi błyskawicznych i betonozy. Złe planowanie przestrzenne jest formą polityki wodnej uprawianej nieświadomie. Miasto Water Smart to takie, które potrafi zatrzymać wodę tam, gdzie spada, oczyścić ją i oddać przestrzeń przyrodzie. W Polsce sukces urbanistyczny mierzono dotąd intensywnością zabudowy, a nie zdolnością krajobrazu do życia. Niebieski Ład może to zmienić. Strategia dotyka także rolnictwa. Susze i spadek wilgotności gleb tworzą presję ekonomiczną. Adaptacja wymaga zmiany gospodarowania krajobrazem, odbudowy retencji glebowej, mokradeł oraz rozwoju rolnictwa regeneracyjnego. Rolnictwo potrzebuje przyrody, która tę wodę zatrzyma. Europejska strategia odporności wodnej niesie jednak ryzyka. Pierwszym jest biurokratyzacja. Transformacja musi być mierzona skutkiem w zasobie, a nie objętością raportów. Drugim ryzykiem jest nierówność zdolności adaptacyjnych. Bogate miasta szybciej wdrożą technologię, podczas gdy małe gminy i rolnicy mogą zostać przeciążone kosztami. Trzecie ryzyko to konflikt między przemysłem a ekosystemami. Strategiczność dostępu do wody nie może oznaczać siły lobbingu, lecz realne znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia państwa. Czwarta kwestia dotyczy modelowania. Mapa nie zatrzyma powodzi, jeśli państwo pomyli kartografię z mostem. Strategia przenosi Europę z epoki domyślnej obfitości do epoki zarządzanej ograniczoności. Woda przestaje być tylko środowiskiem, staje się warunkiem konkurencyjności i bezpieczeństwa. Zielony Ład uczył liczyć emisje, niebieski Ład uczy liczyć zależności. Dla Polski Blue Deal jest diagnozą słabego punktu państwa. Polska nie jest krajem hydrologicznej obfitości. Retencja na poziomie około 6% odpływu opadowego to wynik alarmujący. Musimy porzucić kult infrastruktury betonowej na rzecz rozwiązań opartych na przyrodzie. Mokradło pracuje dla wspólnoty taniej i ciszej niż beton. Równie ważna jest modernizacja sieci wodno-ściekowych, gdzie nowoczesna oczyszczalnia powinna stać się cyrkularną biorafinerią. W przemyśle woda musi stać się czynnikiem strategicznym, kluczowe jest zamykanie obiegów. Miasta zaś muszą stać się gąbczaste. Szczególnie palącym problemem pozostaje zasolenie wód przez górnictwo. Zasada zanieczyszczający płaci sprawi, że rzeka przestanie być darmowym odbiornikiem skutków ubocznych. Zarządzanie wodą wymaga podejścia zlewniowego, a nie sektorowego. Blue Deal będzie testem dla klasy rządzącej, czy potrafi uznać wodę za temat państwowości, a nie tylko ekologii. Wybór jest prosty. Uznać ten projekt za unijny ciężar lub szansę na modernizację. Woda nie pyta o gotowość, ona po prostu sprawdza. Woda nie posiada sentymentów ani cierpliwości do administracyjnych fikcji. Ona po prostu sprawdza naszą gotowość. Ostatecznie Blue Deal staje się testem cywilizacyjnym. Pytanie o dostęp do zasobów obnaża prawdę o tym, jaką wspólnotą Europa chce być w obliczu niedoboru. Czy potrafimy zbudować system oparty na realnej odpowiedzialności? Czy pozostaniemy jedynie mistrzami w projektowaniu eleganckich strategii, które nie są wodoodporne?